I chciałbym teraz przejść do interpretacji, do duchowej lektury Ewangelii według świętego Jana. Przypomnę, że jesteśmy w rozdziale trzecim tejże Ewangelii. Czytamy ją werset po wersecie. Trzeci rozdział to jest dialog Jezusa z Nikodemem na temat nowego życia, na temat odrodzenia, na temat sensu życia. I ostatnio zakończyliśmy naszą interpretację w wersecie 12, kiedy Jezus mówi do Nikodema, a poprzez niego do Żydów tamtego czasu, zwłaszcza do arystokracji żydowskiej. Pamiętamy, że Nikodem był przedstawicielem faryzeuszów i on przychodzi nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu innych faryzeuszów. Jezus mówi do niego w 12 wersecie tak: jeżeli tego, co ziemskie, tych ziemskich spraw, o których wam mówię, nie wierzycie w nie, to jakże, jeżeli wam powiem o sprawach niebieskich, jakże uwierzycie? I przechodzę teraz do wersetu 13. Kai udeis ana bebeken eiston uranon eime ho ektu uranu katabas ho hiostu antropu. I nikt nie wstąpił do nieba, jeżeli z nieba nie stąpił Chochios tu antropu, syn człowieczy. I jeszcze w niektórych rękopisach dodana jest tutaj tak, dodana jest taka krótka fraza, który jest w niebie. Cho en to urano. Na język polski w Biblii Tysiąclecia i w innych wersjach, w przykładach Polski tego nie mamy, natomiast w niektórych starożytnych rękopisach jeszcze jest taki dodatek: ho en to urano, ten, który jest w niebie. Popatrzmy na ten werset 13 trzeciego rozdziału, jakie jest jego przesłanie. Nikt nie wstąpił do nieba, jeżeli z nieba nie stąpił. Jak takie zdanie rozumieć? Otóż jest tutaj wyraźna polemika z tym, czym żył świat żydowski w tamtym czasie. Otóż jest to czas rozwijania się ruchu apokaliptycznego, czas myślenia w takich kategoriach, że wielu ważnych przedstawicieli Starego Testamentu, takich jak Mojżesz, Henoch, Izajasz, Eliasz, że ci ludzie wstąpili do nieba. Więc Jezus na tym tle, jego wstąpienie do nieba później po zmartwychwstaniu nie byłoby czymś wyjątkowym. Przepraszam, bo w tym czasie powstają utwory, według których na przykład do nieba wstąpił również, czy został wzięty Mojżesz, i do nieba wstąpił na przykład Izajasz czy Henoch. W księdze Henocha, w jej różnych wersjach, wręcz jest mowa o tej wędrówce Henocha po niebie, po różnych sferach nieba. Więc ta prawda o tym, że są ludzie, szczególnie wybrani ludzie wiary Starego Testamentu, wstąpili do nieba, była jakimś aksjomatem wiary dla ludzi tamtego czasu. Jezus tutaj kontestuje to myślenie żydowskie. Mówi: i nikt z nieba do nieba nie wstąpił, kto by z nieba nie stąpił. I nikt do nieba nie wstąpił, czyli żaden Mojżesz, Henoch, Izajasz, Eliasz, nie wstąpił, jeżeli z nieba nie wstąpił. Jezus mówi o sobie w Ewangelii według świętego Jana, że On jest jedynym, który wstąpił z nieba. Więc Jezus kontestuje tutaj wierzenia ludzi tamtego czasu, jeśli chodzi o wstąpienie do nieba. W niebie jest tylko Ojciec, Syn, Duch Święty, jedyny Bóg. Natomiast Jezus polemizuje z tym przekonaniem, że ktokolwiek z ludzi Starego Testamentu wstąpił do nieba. Tutaj, jeśli chodzi o to wstąpienie do nieba, jest użyty taki czasownik anabebeken, anabaino, w czasie perfektum. I ten czas perfektum oznacza nie tylko czynność wstąpienia, że coś się kiedyś wydarzyło, tylko on jest użyty tak, że wstąpił, ale ciągle tam jest. Jeżeli Jezus mówi o sobie, że jest tym, który do nieba wstąpił, i ten czasownik jest właśnie użyty w formie perfektum, to znaczy jest jednocześnie w niebie i na ziemi. Jest cały czas w niebie, pomimo że wstąpił na ziemię, że został posłany na ziemię przez Ojca, jest, naucza na ziemi, uzdrawia, ale jednocześnie jest w niebie, bo jest Bogiem. Jest i tu, i tam. I kim jest ten? Chochios tu antropu. Syn człowieczy. Syn człowieczy. To słowo syn człowieczy, to wyrażenie syn człowieczy jest takim wyrażeniem, nad którym dyskutują ciągle egzegeci, co ono oznacza. Ono na pewno oznacza Jezusa. Jezus mówi tutaj o sobie, że On jest tym Synem Człowieczym. To wyrażenie użyte było wcześniej w Księdze Daniela, kiedy była mowa o wstąpieniu Syna Człowieczego jako Bożego Posłańca. Jezus wykorzystuje tą frazeologię, aby powiedzieć o sobie jako Bożym Posłańcu, jako tym, który przynosi ludziom dobre nowiny, jako tym, który jest posłany przez Ojca na ziemię, aby przynieść zbawienie. I tutaj właśnie, jak mówiłem Państwu przed chwilą, niektóre rękopisy z pierwszych wieków, jest ich kilkanaście, dodają takie zdanie ho ento urano, ten, który jest w niebie, jakby podkreślając, dopełniając to zdanie takim przekonaniem, że właśnie ten Syn Człowieczy, który jest w niebie. Właśnie jest w niebie i jednocześnie jest na ziemi. On jest jedyny, który jest w niebie. Przy tej okazji może powiem kilka słów o krytyce tekstu. Ten tekst, który ja czytam dla Państwa i tłumaczę, wyjaśniam, to nie jest tekst jakiegoś konkretnego jednego rękopisu, tylko jest to tekst, który został przygotowany poprzez skrupulatną analizę około 5000 artefaktów, rękopisów, fragmentów tekstów Nowego Testamentu, które mamy, które są dzisiaj do dyspozycji z tych pierwszych wieków. I naukowcy, przedstawiciele różnych denominacji chrześcijańskich porównują te rękopisy. Oczywiście tutaj są zasady bardzo rygorystyczne tego, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ocenić, który rękopis jest starszy, gdzie jest ta atestacja wielokrotna i tak dalej. I ci panowie naukowcy decydują o tym, jaki jest ten tekst wyjściowy, z którego dokonuje się przekładów na języki nowożytne. My oczywiście nie dysponujemy żadnym oryginałem ksiąg Nowego Testamentu i jest to taki tekst trochę koniunkturalny, gdzie na zasadzie pewnej umowy naukowców, którzy rzetelnie to badają, mamy tekst, który jest, wierzymy, jak najbardziej zbliżony do tekstu oryginalnego, jak najbardziej pierwotnego. Więc stąd ten dodatek w niektórych rękopisach, który jest w niebie odnośnie do Syna Człowieczego, który uznali ci owi krytycy tekstu, że nie powinien się tutaj znaleźć, dlatego że nie ma go w najstarszych rękopisach. Najstarszy taki pełny tekst Ewangelii to jest papirus Bodmer II, oznaczony jako P66. On jest z przełomu II i III wieku. A przy okazji powiem, że najstarszy w ogóle fragment jakiegokolwiek pisma Nowego Testamentu to jest papirus Rejlandsa, który pochodzi mniej więcej ze 120-130 roku i on, to jest mały skrawek, taki postrzępiony wręcz, 6:9, ja o tym mówiłem w pierwszym roku, kiedy Państwu na slajdach te rzeczy wyjaśniałem, pokazywałem. I to jest najstarszy w ogóle fragment Nowego Testamentu i tam jest zapisany na jednej i drugiej stronie. I jest to fragment z 18 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, rozmowa Jezusa z Piłatem. Więc przy tej okazji właśnie kilka słów powiedziałem na temat tej krytyki tekstu, żebyśmy mieli świadomość też, jak te teksty powstawały. Werset 14. Kai kathos Moises hypsosen ton ofin ente eremo i jak Mojżesz podniósł, wywyższył węża na pustyni, kutos hypsothen idei ton hiontu antropu, tak, w taki sposób trzeba wywyższyć Syna Człowieczego. Żeby ten tekst zrozumieć, to zdanie, ten werset, trzeba sięgnąć do starotestamentowej Księgi Przysłów, do Księgi Liczb, do rozdziału 21, od wersetu 4 do 9. I ten tekst teraz przeczytam, bo tutaj Jezus wyraźnie odwołuje się do tego tekstu. Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. To jest wędrówka Izraelitów przez pustynię po wyjściu z ziemi egipskiej. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, został przy życiu. W tym kontekście możemy zrozumieć tą wypowiedź Jezusa z wersetu 14. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak wywyższyć należy Syna Człowieczego. Piękne zdanie, jedno z najważniejszych zdań Ewangelii według świętego Jana. To zdanie można, jego głębię zrozumieć dopiero poprzez to odniesienie intertekstualne do owego opowiadania z Księgi Liczb. Wąż, którego umieścił na palu w miedziany wąż Mojżesz, stał się antidotum na zło. Wiemy, że wąż symbolizuje zło, czyli na to pogryzienie ludzi szemrających przez węże. I tak Jezus, Syn Człowieczy, który te słowa mówi, jeżeli zostanie wywyższony, to wtedy stanie się antidotum na zło dla tych, którzy w Niego wierzą. Już pierwsi chrześcijanie, ojcowie Kościoła, rozumieli ten tekst nie tylko w odniesieniu do tej przeszłości z Księgi Liczb, ale w odniesieniu do tego, co dokonało się później i co jest opowiedziane w Ewangeliach. To wywyższenie Syna Człowieczego to jest to, co się dokonało na krzyżu. Jezus został wywyższony na krzyżu. Krzyż, narzędzie hańby, upokorzenia, dyshonoru, stał się narzędziem zbawienia, chwały. Trzeba wywyższyć Syna Człowieczego na krzyżu. Trzeba uhonorować Go, przyjąć Go jako Zbawiciela, aby odzyskać zdrowie i życie, aby uratować swoje życie. Takie jest przesłanie tego tekstu. Trzeba wywyższyć Syna Człowieczego. I to jest ratunkiem na to dążenie do śmierci, które jest w naturze człowieka zepsutej przez grzech. I to dążenie jest w każdym z nas. Jedynym ratunkiem na wyzwolenie jest wywyższenie Syna Człowieczego. I tutaj dotykamy również istoty naszej wiary, w jakiego my Jezusa wierzymy, jakiego Jezusa przyjmujemy. On mówi, że właśnie wywyższenie Syna Człowieczego, to znaczy przyjęcie tego, który oddaje życie na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia, jest tym, co przynosi zdrowie, życie, uzdrowienie, zbawienie. Święty Augustyn powie, że jeżeli ktoś chciałby przyjąć Chrystusa bez krzyża, czyli chciałby przyjąć taką wiarę lajtową, taką, która przyjmuje tylko to, co jest dogodne, dobre, to otrzyma krzyż, ale bez Jezusa. Więc konstytutywnym elementem chrześcijańskiej wiary jest prawda o tym, że zbawienie przychodzi przez krzyż. Tą prawdę w sposób szczególny medytujemy teraz, w okresie Wielkiego Postu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, koniecznie potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego. Każdy z nas w swoim życiu musi oswoić się z tą prawdą o krzyżu, wywyższyć Pana, czerpać z Niego uzdrowienie, wpatrywać się w Niego. Nie jest przypadkiem to, że właśnie krzyż z Jezusem wiszącym na nim jest w centrum naszej świątyni. To jest podstawowa, absolutnie prawda naszej wiary. Prawda o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Bez krzyża, bez wywyższenia Jezusa na krzyżu nie byłoby zmartwychwstania, nie byłoby zbawienia. Taką drogę nasz Pan wybrał. Jest to droga naszego uzdrowienia, naszego zbawienia. To dlatego mówię, że to zdanie jest jednym z najważniejszych zdań Ewangelii według świętego Jana i całego Nowego Testamentu, całej Biblii. Jest to zdanie kerygmatyczne, zdanie, które mówi nam o istocie naszej wiary. I dalej Jezus mówi, dlaczego jest to tak ważne, aby wywyższyć Syna Człowieczego, aby przyjąć prawdę o krzyżu. Hina pascho pisteun, werset 15, enauto eche zoen aionion, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne. Po raz pierwszy w Ewangelii według świętego Jana jest użyta ta frazeologia życie wieczne, zoe aionion, życie wieczne. Warunkiem otrzymania życia wiecznego, przejścia do życia wiecznego jest przejście przez krzyż. Jest pozwolić się ukrzyżować razem z Jezusem. Święty Paweł powie, razem z Chrystusem zostałem ukrzyżowany i teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. On żyje i Chrystus w nim żyje właśnie przez krzyż, dzięki przejściu przez krzyż. Życie uzyskujemy przez to, co Jezus wysłużył na krzyżu, przez Jego mękę i śmierć krzyżową. Aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Każdy, kto identyfikuje się z krzyżem, kto przechodzi razem z Nim przez krzyż, ma życie wieczne. Jest to obietnica również dla nas dzisiaj w kontekście tego Wielkiego Postu. Nieprzypadkowo akurat te teksty teraz w naszym życiu dzisiaj wybrzmiewają. Jest to dobra nowina o krzyżu. Pan zaprasza nas, abyśmy wywyższyli Syna Człowieczego w naszym życiu. Abyśmy mieli świadomość, że zbawienie przychodzi przez krzyż. Że krzyż jest konstytutywnym elementem naszej wiary, naszego życia. I z tymi myślami pozostańmy. Powstańmy i pomódlmy się. Oddajmy Panu chwałę za to zbawienie, które dokonało się w krzyżu. Za to, że doświadczamy zbawczej mocy krzyża w naszym życiu. Prośmy o odwagę, abyśmy umieli nieść nasze życiowe krzyże. Także do tego, abyśmy umieli powstawać z życiowych upadków, podnosić się i nieść wytrwale nasze życiowe krzyże, wpatrując się w Tego, który wisi na krzyżu, który ciągle na tym krzyżu kona dla nas i dla naszego zbawienia. Prośmy, abyśmy zawsze mieli siłę do tego, aby wywyższać Syna Człowieczego w naszym życiu. Poddawać się Jego prowadzeniu, Jego zbawczej mocy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże i szczęśliwych powrotów.